poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Nadchodzi czas Marsa. Czerwona planeta staje się najjaśniejszym punktem nocnego nieba. Dla mieszkańców Ziemi oznacza to spektakularne zjawiska, których kulminacją będzie wielka opozycja Marsa połączona z całkowitym zaćmieniem Księżyca. Szczegóły ujawni
Radio Planet i Komet
w poniedziałek, 25 czerwca po 25. Zajrzymy także na egzoplanetarną porodówkę.
Jerzy Rafalski z Toruńskiego Planetarium
i Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK.
Wprawdzie słońca dziś jak na lekarstwo, ale zgodnie z obietnicą daną Państwu jakiś czas temu, zaczynamy słoneczną piosenką.
Radio Planet i Komet.
Urbanator Days i Summertime. Otóż i właśnie, za nami początek astronomicznego lata, seria najdłuższych dni i najkrótszych nocy w roku, które naznaczone zostały niezwykłym spektaklem obłoków srebrzystych z piątku na sobotę.
Nocny patrol.
Kto widział, ten musi przyznać, że czegoś takiego na niebie nie grali od dekady. Po raz ostatni w 2009 roku miałem sposobność podziwiania równie okazałych obłoków srebrzystych. Rozpętała się prawdziwa burza NLC na niebie i rozgorzała prawdziwa dyskusja w internecie, zwłaszcza na forum astropolis.pl, na którym obserwatorzy błyskawicznie wymieniali się obserwacjami, spostrzeżeniami, a także zdjęciami. Te zdjęcia spłynęły także pod naszym adresem planety@radiopik.pl i z przyjemnością publikujemy je w witrynie Radia Planet i Komet www.radiopik.pl, zakładka z audycjami. Odsyłam Państwa na stronę Radia Planet i Komet, a tam duchy na niebie 2018. Jakież one piękne, jakież rozległe, z jakimi bogatymi strukturami i przede wszystkim niezwykle jasne. To podkreślają wszyscy, zarówno nowicjusze, jak i ci, którzy śledzą obłoki srebrzyste od wielu, wielu lat. Nieskromnie zaliczam się do tego grona, jak i Marek Nikodem, który podsyła nam swoje zdjęcia pod adresem planety@radiopik.pl z notą, że w ciągu 30 już prawie lat śledzenia obłoków srebrzystych równie wspaniałe widział tylko raz w życiu. I ja się pod tym podpisuję. To był 2009 rok, lipiec, Marku, nieprawdaż? Państwa zachęcam do oglądania naszej galerii www.radiopik.pl, zakładka z audycjami, przypomnę, Radio Planet i Komet. Podziwiamy piątkowo-sobotnie duchy na niebie. Nasz stały słuchacz Roman Banas peregrynował po całym regionie Pomorza i Kujaw, był między innymi w obserwatorium w Piwnicach pod Toruniem, potem przeniósł się w okolice Świecia i jeszcze w jedno miejsce, i to wszystko opisuje nam pod adresem planety@radiopik.pl, a my dzielimy się tą wiedzą z Państwem w naszej witrynie, przypomnę, www.radiopik.pl. Strona Radia Planet i Komet, pięknie naznaczona równie pięknymi zdjęciami obłoków srebrzystych. Piotr Potępa, zaprzyjaźniony z nami astrofotograf, który również znalazł się w obserwatorium w Piwnicach i spanoramował obłoki srebrzyste z toruńskimi radioteleskopami. A przy okazji warto przypomnieć kilka rad związanych z fotografowaniem obłoków srebrzystych.
W zimie mamy tą przyjemność w Polsce i możliwość fotografowania zorzy polarnej. No, latem ten brak wynagradzają nam obłoki srebrzyste, które może nie są tak widowiskowe i kolorowe jak zorza polarna, ale za to można je zobaczyć gołym okiem, co z zorzą już jest problematyczne. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy w Polsce byli w stanie tą zorzę zobaczyć tak na żywo. A jeżeli już ją widzimy, to nie zobaczymy tych kolorów. Tutaj nie ma się co łudzić, nie będziemy widzieć tych czerwieni i zieleni. Będziemy widzieć raczej rozjaśnienia, takie plamy na niebie lub właśnie takie słupy jasnego światła, troszeczkę jaśniejszego niż reszta nieba. Natomiast obłoki srebrzyste, no bez problemu jesteśmy w stanie zobaczyć na żywo. No nie będą wyglądały tak efektownie jak na zdjęciach, kiedy to będziemy w stanie naświetlać dłużej, więcej tego światła zbierać. W lecie, kiedy to słońce nie chowa się tak głęboko pod horyzont, zachodzą właśnie odpowiednie warunki, aby te kryształki lodu wysoko, wysoko na skraju naszej atmosfery, to tam jest poziom 70 km, rozświetlane przez znajdujące się pod horyzontem słońce, stąd mamy możliwość obserwowania tych obłoków srebrzystych.
Zarówno obłoki srebrzyste, jak i zorza polarna w teorii nie powinny być trudne do sfotografowania, no bo tak, musimy postawić aparat na statywie, oczywiście pamiętajmy o wężyku spustowym albo pilocie i o tym, żeby obiektyw ustawić jego ostrość na nieskończoność, wyzwolić migawkę na kilka sekund i o czymś zapomniałem?
No nie, to w teorii wszystko, a w praktyce jeszcze muszą te obiekty być na niebie. I to jest cała trudność w fotografowaniu zarówno zorzy polarnej, jak i obłoków srebrzystych. Wiemy, w którym kierunku należy się ich spodziewać. bo i w jednym i w drugim przypadku patrzymy raczej w kierunku północnym, no z niewielkim odchyłkiem na wschód lub zachód, ale generalnie jest to kierunek północny. Niestety ani jedno, ani drugie zjawisko nie występuje codziennie. I to jest właśnie ta główna trudność w sfotografowaniu obu zjawisk.
No i oczywiście oba zjawiska są na tyle ulotne, że z miasta rozświetlonego, tak jak Toruń, czy Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, te większe ośrodki na Pomorzu i Kujawach, no nie mamy szans po prostu dostrzec tego fenomenu, czy sensownie go sfotografować. Trzeba jechać w ciemne miejsce.
Tak, ciemne miejsce zdecydowanie ułatwia fotografowanie, chociaż zdarzały się przypadki, że zorza była na tyle intensywna, że była widoczna nawet z centrum miasta. No, obłoki srebrzyste też, jeżeli są takie obfite, to i z centrum miasta można je zaobserwować. Przy czym należy pamiętać, że są to zjawiska, które są widoczne raczej nisko nad horyzontem. Więc jeżeli jesteśmy w mieście, to musimy poszukać otwartej przestrzeni, tak? Musimy udać się na, nie wiem, brzeg rzeki, jakiś stadion, większą łąkę, która też się zdarza w mieście, jakiś plac. Musimy unikać blisko położonych budynków, wysokich budynków, które nam ten horyzont zasłaniają, tak? Z okna możemy dostrzec, z dachu, wszędzie tam, gdzie będziemy w stanie widzieć 10-15 stopni nad horyzontem, to jeżeli będą ku temu warunki, to powinno nam się to udać zarejestrować nawet z miasta. Oczywiście, wyjeżdżając poza miasto, zwiększamy swoje szanse, zarówno na zdjęcia, jak i na obserwacje wizualne. Raz, że jest ciemniej, więc łatwiej zaobserwujemy. Dwa, że dużo łatwiej jest o ten otwarty horyzont, tak? Wystarczy jakaś niewielka górka, wolna przestrzeń, której nie brakuje poza miastem i naprawdę będzie nam dużo łatwiej zaobserwować, sfotografować.
Zaiste, niezwykły to był piątkowo-sobotni spektakl. Zaczęło się tuż po godzinie 22, kiedy niebo zapłonęło wręcz obłokami srebrzystymi i zrazu wydawało się, że są to po prostu cirrusy podświetlane przez słońce będące jeszcze płytko pod horyzontem, ale z upływem minut okazało się, że nie, że to nie ziemskie chmury, lecz te kosmiczne obłoki, które zaczynają jarzyć się fluorescencyjnym światłem, a ponieważ była to noc przesilenia letniego, to słońce wędrowało na tyle płytko pod widnokręgiem, że przez cały czas było widać obłoki srebrzyste. Nawet około pierwszej w nocy, kiedy słońce chowa się najgłębiej pod horyzontem. A to, co zdarzyło się nad ranem, przeszło wszelkie nasze oczekiwania. Wieczorny spektakl był już przecież tak okazały, że zapierał dech w piersiach. Natomiast ranem obłoki okazały się jeszcze obfitsze i jeszcze jaśniejsze, z jeszcze bogatszymi strukturami, sięgającymi no, prawie zenitu. Tak to ocenił w każdym razie Marek Nikodem. I to rzeczywiście widać na zdjęciach ujętych szerokokątnymi obiektywami. To wszystko raz jeszcze, przypomnę, publikujemy w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl.
Astro Raport.
Europejskie Obserwatorium Południowe ogłasza pierwsze odkrycie pozasłonecznych planet dokonane przez sieć radioteleskopów ALMA i może nie byłoby w tym nic sensacyjnego, gdyby nie to, że radioteleskopy natknęły się na niemowlęce planety, trio niemowlęcych planet wokół nowonarodzonej gwiazdy. Czegoś takiego jeszcze nie było, a szczegóły zdradzi Krzysztof Czart, ESO Poland.
Witam Państwa. Otóż mamy odkrycie przy pomocy radioteleskopów, czyli nie teleskopów optycznych, jak to zazwyczaj bywa w przypadku planet pozasłonecznych, tylko radioteleskopów, takich pracujących na zakresie fal milimetrowych, długość fali około 1 mm, trochę mniejsze, trochę większe. Ta sieć radioteleskopów obserwowała jedną z bardzo młodych gwiazd, a w zasadzie skupiała się na dysku wokół niej, taki dysk protoplanetarny. Wiemy z teorii ewolucji gwiazd i planet, że gdy powstaje gwiazda z mgławicy, wokół niej tworzy się dysk, w którym później wykształcają się planety. I tutaj właśnie udało się taki wczesny etap tworzenia się planet w pewien sposób dostrzec. Bezpośrednio samych planet nie widać. Natomiast o ich istnieniu wnioskujemy z tego, co zaobserwowano w tym dysku.
No właśnie, i co zaobserwowano?
Astronomowie obserwowali tlenek węgla, którego linię można obserwować właśnie na falach milimetrowych i patrzyli, jak się on porusza, jak jest rozmieszczony. Gdybyśmy mogli użyć takiego porównania do bardziej trochę bliższych nam spraw, to w tym dysku są różne takie zaburzenia, które można by porównać na przykład do tego, co się dzieje w rzece. Na przykład są kamienie, powstają jakieś wiry wokół nich. To tego typu właśnie zaburzenia zaostrzeżono w dysku.
Tylko dzieje się to z udziałem gazu i pyłu,
tak,
oczywiście.
A nie cieczy. I okazało się, że występują tam takie zaburzenia. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że tam powstały już planety, czy też możemy powiedzieć protoplanety. I to nie jedna czy dwie, a aż trzy. Sama gwiazda jest bardzo młoda, ma 4 miliony lat, więc to jest takie bardzo wczesne stadium ewolucji Układu Planetarnego. Dla porównania nasz Układ Słoneczny ma 4,5 miliarda lat mniej więcej, czyli ta gwiazda jest 1000 razy młodsza.
I to zarazem wskazywałoby na to, że gwiazdy i planety rodzą się niemal jednocześnie, bo moglibyśmy sobie wyobrażać dotąd, że gwiazda najpierw musi rozbłysnąć, musi się zapalić, mówiąc kolokwialnie, okrzepnąć, a ten dysk pyłowy wokół niej stopniowo się zagęszcza i wytwarza planety. Alma widzi coś zupełnie innego, czyli rodzącą się gwiazdę i równocześnie tworzące się, formujące wokół niej planety.
No właśnie, mamy tutaj w bardzo krótkim jakby czasie powstanie samej gwiazdy i powstanie planet. O tych planetach jakoś specjalnie dużo na razie nie możemy powiedzieć, natomiast wywnioskowano z tych obserwacji, w jakich mogą być odległościach. Te obserwacje prowadzone niezależnie przez dwa zespoły naukowców. Jeden był kierowany przez badacza z Uniwersytetu Australijskiego i Francuskiego, a drugi z Uniwersytetu Amerykańskiego. I ten pierwszy wnioskował, że pierwsza z planet jest 12 miliardów kilometrów od gwiazdy, a druga to aż 21 miliardów kilometrów.
No to kawał drogi, to znacznie dalej niż odległość Ziemia-Pluton.
No właśnie, do Plutona mamy jakieś 6 miliardów kilometrów, więc ta bliższa planeta koło tamtej gwiazdy jest aż dwa razy dalej. Nie wiadomo, czy to będzie z tego tak bardzo rozległy układ planetarny, czy one te planety może potem będą migrowały i zbliżą się do gwiazdy trochę. Bo wiemy tutaj z kolei z teorii ewolucji Układu Słonecznego, że we wczesnych etapach jego powstawania również była migracja planet. Niekoniecznie wszystkie powstały tam, gdzie są obecnie. W tej odległej o 330 lat świetnej gwieździe ten drugi z zespołów naukowców znalazł trzecią planetę, która jest jeszcze dalej, aż 39 miliardów kilometrów od gwiazdy.
Niesamowite. A czy udało się oszacować wiek tych planetarnych niemowląt? Powiedzieliśmy, że gwiazda centralna ma 4 miliony lat, a planety?
No tutaj takich wniosków jakichś specjalnych nie wysnuto, no ale można przypuszczać, że niewiele mniej.
ESO pochwaliła się również, że to nowe odkrycie nastąpiło z zastosowaniem nowatorskiej, innowacyjnej techniki. Czy mamy tutaj na myśli interferometrię, że to wszystkie radioteleskopy sieci ALMA zostały skierowane na tę gwiazdę?
Żeby uzyskać dobrojazdkowy obraz takiego dysku protoplanetarnego, to oczywiście trzeba użyć interferometrii, czyli wiele radioteleskopów razem musiało pracować. A dodatkowo właśnie stosowano różne specjalne techniki analizy tych zaburzeń w dysku.
Powiedzmy też, że gwiazda leży w gwiazdozbiorze Strzelca, więc mogłaby stanowić całkiem zgrabny cel dla obserwacji tych letnich, wakacyjnych, bo przecież konstelacja Strzelca leżąca w centrum Drogi Mlecznej jest widoczna także i z terenów Polski, chociaż nisko nad południowym horyzontem, ale żeby dostrzec ten obiekt, to...
Trzeba teleskopu w zasięgu lornetki też jest, ale pewnie lepiej teleskop, bo ona ma około 7 magnitudo jasności, takiej w paśmie widzialnym.
To rzeczywiście, być może lornetka by pomogła, natomiast teleskop będzie znacznie lepszą wskazówką, bo pamiętajmy, że gwiazda leży blisko centrum Drogi Mlecznej, czyli tam, gdzie gwiazd w ogóle jest bardzo, bardzo dużo.
No właśnie, więc polecamy spojrzeć przez teleskop, wiedząc przy tym, że patrzymy nie tylko na samą gwiazdę, ale na rodzące się koło niej planety.
Krzysztof Czart, ESO Poland.
Dziękuję bardzo.
Jak motyle są papie. papierowe sny i wielkie plany bardzo kruche. Zamyka przeszłość dni swoim kluczem. Są rzeczy wokół nas, co trwają wieczność albo dłużej. Widzimy je co dnia z okien tej podróży. Przechodzą obok nas, jak tamte, które znikną zaraz. Lecz tych nie tyka czas, ich nie spala. Świadomi, jak gdyby obok czas stał nieruchomo. Na jednej z wielu dróg mijamy czasem rzeczy ważne. Giniemy w gąszczu słów niepoważnych. Trwamy na jednej z wielu gwiazd. Częścią świata jest nasz świat. Nasza
Radio Planet i Komet.
Rzadko sięgamy po ten zespół. Puzzle, tak się nazywają, i w 2015 roku nagrali piosenkę Na jednej z wielu gwiazd.
Temat miesiąca.
Przed nami wielka opozycja Marsa.
27 dzień, a właściwie wieczór lipca. Dobrze mówię?
Tak jest.
Już po zachodzie słońca.
Wielka opozycja Marsa, no to jest już duże wydarzenie. Ale żeby jednego wieczora doszło do wielkiej opozycji marsjańskiej i całkowitego zaćmienia Księżyca, to co, najstarsi górale chyba nie pamiętają.
Oj, chyba nie. Ciekawe, kiedy takie zjawisko było ostatnio. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jest to bardzo trudne nawet do wyliczenia. Żeby mieć wielką opozycję Marsa i jeszcze dodatkowo w tym samym momencie całkowite zaćmienie Księżyca, nie wiem, jakieś tysiące lat temu to musiało być coś takiego, a następne pewnie też za tysiące lat. To jest wyjątkowa kumulacja. A teraz można sobie wyobrazić, co to będzie za widoczek 27 lipca. Słońce zachodzi, niebo granatowe, ciemnieje i już pojawia się Księżyc. Jest coraz wyżej i właśnie gdzieś tam też jest punkt. Księżyc jest taki czerwonawy i obok drugi czerwonawy punkt na granatowym niebie. Ale to będzie naprawdę niesamowity widok. Zaćmiony Księżyc i właśnie ten czerwonawy Mars, który jest najbliżej nas, a on naprawdę jest wyjątkowo jasny. A no właśnie ta ostatnia wielka opozycja, ja nie zapomnę blasku Marsa. Marsa widzieliśmy wiele razy, prawda? Ale wtedy, kiedy był najbliżej, naprawdę najbliżej Ziemi, wtedy był wyjątkowo jasny. On świecił, nie wiem, ja miałem wrażenie, świecił tak jasno jak Wenus, która teraz nam po zachodzie Słońca pięknie promieniuje, ale srebrnym blaskiem, prawda? Mars był taki wyraźnie taki, nawet nie tyle złoty, ile właśnie czerwonawy i naprawdę był jasny. Wyglądał bardzo dziwnie.
Spotykaliśmy się także z słuchaczami Radia Planet i Komet na wieży Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, dokąd zadźwigaliśmy wielki planetaryjny teleskop i różne z tym przygody były. Być może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby troszkę to sobie powspominać.
Trochę nawet złowieszczo, trochę taki niepokojący był widok. I teraz dodajmy jeszcze Księżyc, zaćmiony Księżyc, gdzieś tam w okolicy Marsa. Dwa takie dziwne, niepokojące obiekty nad horyzontem, na tle granatowego nieba.
Krwawy Księżyc, bo przecież bardzo często tak się mówi właśnie o całkowitym zaćmieniu.
I ognista planeta. Oj, piękny widok będzie.
Będzie piękny widok, Księżyc z Marsem blisko, relatywnie blisko siebie, więc z łatwością i w polu naszego widzenia takiego nieuzbrojonym okiem, a nawet w polu widzenia lornetki zmieszczą się oba obiekty. I to jest to, co mówiłeś z tym porównaniem do blasku Wenus, bo wielka opozycja Marsa charakteryzuje się tym, że czerwona planeta staje się trzecim co do jasności obiektem całego nieba, nocnego nieba oczywiście, po Księżycu i Wenus właśnie. Natomiast ponieważ Wenus jakby tonie troszeczkę w zorzy wieczoru, w tym jeszcze gasnącym blasku zachodzącego słońca, a Mars jest po przeciwnej stronie, czyli na znacznie ciemniejszym tle nieba, no to możemy odnieść wrażenie, że on będzie właśnie świecił jaśniej niż Wenus.
Tak, no i ta barwa i w dodatku kontrast, pamiętajmy o kontraście barwnym, bo właśnie to niebo nie będzie całkowicie czarne, no po zachodzie słońca, szczególnie właśnie w lipcu, niebo będzie granatowe, no i właśnie ten czerwonawy blask. Mało tego, obydwa obiekty będą zawieszone stosunkowo nisko nad horyzontem, co jeszcze dodatkowo spowoduje właśnie taki złotawy odcień tych dwóch obiektów, i Księżyca, i Marsa. Ojej, przygotujmy aparaty, przygotujmy oczy przede wszystkim, czas, leżaki, bo może być ciepła noc. No i co, trzymajmy kciuki za pogodę. No, my już dobrze wiemy, że pogoda potrafi być złośliwa, prawda?
Ale w tym roku wielokrotnie nagradzała naszą cierpliwość, więc miejmy nadzieję, że niebiosa będą łaskawe dla tego niewątpliwie najbardziej spektakularnego wydarzenia astronomicznego na niebie w całym 2018 roku. Zastanawiam się nad tym Księżycem, bowiem on już wschodząc będzie w fazie zaćmienia. W związku z tym sam moment wschodu, ukazania się już nie srebrnego, na pewno nie tego wieczora srebrnego globu nad horyzontem, możemy po prostu przegapić.
A od czego mamy lornetki? No i przede wszystkim zegarki. Jeżeli dobrze wiemy, o której godzinie nastąpi wschód Księżyca, zresztą akurat to jest bardzo łatwe, patrzmy na Słońce. Jeżeli mamy zaćmienie, całkowite zaćmienie Księżyca, to znaczy, że Księżyc jest schowany w cieniu Ziemi, a więc jest dokładnie po przeciwnej stronie niż Słońce. Gdy Słońce nam schowało się pod horyzontem, wtedy w tym momencie akurat Księżyc powinien wyłaniać się ponad horyzont, ale jest jeszcze jasno, prawda, a zaćmiony Księżyc. Więc dodajmy troszeczkę czasu, dajmy parę minut. Ale z drugiej strony, jeżeli dokładnie wiemy, w którym miejscu zaszło Słońce, to bardzo precyzyjnie odwróćmy nasz wzrok o 180 stopni. Po przeciwnej stronie horyzontu, tam powinien wschodzić Księżyc. A więc mamy takie informacje, które pomogą nam w namierzeniu samego Księżyca. Mało tego, po zachodzie Słońca, nad horyzontem, po przeciwnej stronie pojawia się tak zwany pas Wenus, tak bodajże się nazywa, prawda? To jest taka ciemna...
Wstęga Wenus, tak.
Wstęga Wenus, rzeczywiście tak chyba powinniśmy to nazywać. To jest cień naszej Ziemi. Czyli jeżeli my widzimy cień Ziemi, który jest tam rzucany na naszą atmosferę, no to tak naprawdę wiemy, na jakiej głębokości jest Słońce. Słońce chowa się pod horyzont, cień Ziemi po drugiej stronie się podnosi, a tam, gdzie jest cień Ziemi, tam jest też Księżyc, a więc jeżeli widzimy wstęgę Wenus, która unosi się, to akurat na granicy wstęgi Wenus powinien być Księżyc. Tak więc mamy dużo takich informacji, które pomogą nam w odnalezieniu Księżyca nawet na jasnym niebie, nawet tuż po zachodzie Słońca.
I to w istocie będzie spektakularne zjawisko, bowiem z zapadaniem ciemności Księżyc będzie nabierał właśnie nie blasku, a tej krwistości, pogrąży się już całkowicie w cieniu Ziemi, wznosząc się jednocześnie nad horyzontem w towarzystwie wspomnianego Marsa. No i między 22 a 23 to będzie ten czas kulminacyjny, kiedy możemy zobaczyć przedziwne zjawisko, mianowicie zaćmiony Księżyc na tle Drogi Mlecznej.
O, proszę, nie zwróciłem na to uwagi.
No właśnie.
Oj, przygotujmy aparaty, ale będzie pięknie. Faktycznie, to rzeczywiście przecież jeszcze Droga Mleczna do tego wszystkiego dochodzi, bo mamy lato. No przecież najlepszy czas do obserwacji Drogi Mlecznej. Ojej, ale się będzie działo.
A zwróćmy uwagę na Marsa. Przez lornetkę uda nam się dostrzec jakąś marsjańską tarczkę, bo wiemy, że w czasie wielkiej opozycji Mars prezentuje się wyjątkowo okazale, wziąwszy pod uwagę uwagę jego rozmiary kątowe, czyli te wizualne. Czy taka lornetka, powiedzmy 10 na 50, 10 na 70 albo 12 na 50 pokaże nam już coś, czy nie? Czy to będzie czerwona kropa?
Chyba nie, ale właśnie o to chodzi. Lornetka wzmocni nam barwę, wzmocni nam światło i barwę, tak więc dodatkowo będziemy mieli poczucie no właśnie tego koloru, tego dziwnego koloru marsjańskiego, tak więc warto i tak przez lornetkę patrzeć na Marsa. Nawet jeżeli nie zobaczymy żadnej powierzchni, to ten blask będzie naprawdę silny.
Jakiego rodzaju, czy jakiej wielkości teleskop pokaże nam tarczę Marsa? No bo skoro już skwitowaliśmy, że za pomocą lornetki się nie da, luneta czy teleskop już nam powierzchnię czerwonej planety w jakiś sposób zobrazują.
No kilka centymetrów średnicy powinno wystarczyć i oczywiście odpowiednie powiększenie, może ze 100 razy albo lepiej, większe, 150, może 200 razy. Sam pamiętam, bo mam teleskop 11-centymetrowej średnicy, bardzo ładnie pokazuje Marsa i to w zwykłych opozycjach było widać, no nie tylko czapy polarne, ale także jakieś tam plamki na powierzchni. Wszystko zależy od ziemskiej atmosfery, bo bywały dni, gdzie nic nie było widać, a czasami sam byłem zdziwiony. Noc była tak spokojna i stabilna, że można było zaobserwować właśnie powierzchnię i te główne struktury na powierzchni samego Marsa. Tak więc 11 cm wystarcza. Mam też lunetę 6,5 cm średnicy. Powiększenie, no tam ponad 100 razy było na pewno. Też widziałem na pewno czapę polarną. Kiedyś przy sprzyjających warunkach, tak więc w sumie nawet nieduży sprzęt wystarcza do obserwacji Marsa. Warunek: czyste i stabilne powietrze, no i oczywiście duże powiększenie. Lornetka ma trochę za małe powiększenie. Dobrze byłoby mieć powiększenie ponad 100 razy. Można się też pobawić w rozogniskowanie tego obrazu, tak po prostu dla zabawy. Po to, żeby to nie był punkt w lornetce, tylko właśnie taka plama. Wtedy łatwiej zobaczymy barwę. Próbujmy, zobaczmy, co nam się uda. Można spróbować na przykład zrobić zdjęcie Marsa albo cały cykl zdjęć. Ostry Mars, lekko nieostry, jeszcze bardziej i właśnie taki cykl coraz bardziej nieostrych Marsów. To też może być ciekawy efekt.
A tutaj już przechodzimy do astrofotograficznych pomysłów Jerzego Rafalskiego. Kto nam na takie pomysły odpowie, kto nam podeśle zdjęcia z wielkiej opozycji Marsa w kumulacji z całkowitym zaćmieniem Księżyca? Bardzo prosimy. planety@radiopik.pl. Nie możemy już teraz się doczekać tego, co zafunduje nam wieczór 27 lipca.
Radio Planet i Komet.
Mars królować będzie na wakacyjnym niebie, ale to nie jedyna planeta pięknie świecąca nad południowym widnokręgiem, bo przecież Jowisz świeci równie jasno wieczorami, a o północy znaleźć możemy Saturna, który świeci w gwiazdozbiorze Strzelca.
Położyłem się nad ranem, kiedy niebo było szare. Wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało. Położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała.
160. ciężkie czasy nas czekały. Znaki roznieciły wojnę, krwawą wojnę między nami. Białą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. Dotrzymajcie swych obietnic. 166 księżyców i niebieskie ciała. Jestem tylko cząstką pyłu. Sprawdźcie, by zostało. 66 księżyców, planetoidy i komety, nie pozwólcie jej odejść. W gwiazdozbiorze strzelca biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam.
Zastanawiałem się, czy to już możemy zagrać Państwu piosenkę zespołu Snowman. Gwiazdozbiór Strzelca pojawił się w zeszłym roku i chwycił nas za serca, chwycił słuchaczy Radia Planet i Komet, którzy prosili o wielokrotne powtarzanie tego utworu. I myślę, że w tym roku, w te wakacje też tak będzie. Snowman, Gwiazdozbiór Strzelca, po raz pierwszy i na dobrą wróżbę przed tegorocznym latem na firmamencie.
Tu Radio Planet i Komet.
Z Iwoną Muszytowską-Rzeszotek porwiemy teraz Państwa do Domu Kopernika, który został urządzony na nowo.
Tak, jesteśmy w pierwszej sali i zauważcie Państwo, że nie opowiadamy o Koperniku, opowiadamy o czasach przedkopernikańskich, a jeszcze nawet wcześniej. To jest takie pierwotne spotkanie człowieka z kosmosem, z tym zdziwieniem, że znaleźliśmy się w jakiejś rzeczywistości, która nam nie jest bliżej znana.
Arystoteles swoją myśl oparł na koncepcji Platona, zgodnie z którą poszczególne planety unoszone są przez sfery wirujące ze stałą prędkością wokół Ziemi. Rozwinął platońską ideę żywiołów, z których zbudowana miała być cała materia. Podjął próbę wytłumaczenia zachowań ciał na podstawie tworzących je żywiołów.
Michał Kłosiński, kierownik Domu Mikołaja Kopernika, Muzeum Okrągowe w Toruniu.
Miało być pięknie, miało być nowocześnie, interaktywnie, intermedialnie i chyba jest.
Jest, wydaje mi się, że jest, ale wszędzie powtarzamy, oceni nas publiczność, ocenią nas zwiedzający i do nich należy to najważniejsze zdanie, najważniejsza opinia. Owszem, tych multimediów i interaktywności jest dużo, dużo więcej, ale to, co nam wyszło na tej wystawie, to uchwycenie pewnej proporcji. Jest tyle multimediów, ile potrzeba, tam gdzie jest kamienica mieszczańska, tam gdzie staraliśmy się odtworzyć wnętrza, odtworzyć klimat, atmosferę drugiej połowy XV wieku, tam te multimedia są naprawdę w tle, są na trzecim, czwartym planie, są tylko dopowiedzeniem, ale też są takim narzędziem, które pozwala naprawdę tą atmosferę wskrzesić, bo jeżeli mówimy o ścieżce dźwiękowej, to jeżeli jesteśmy w kantorze kupca, jeżeli jesteśmy w kącie kuchennym, jeżeli jesteśmy w izdebce nadwieszonej, to my słyszymy dźwięki z epoki. Dostajemy takie wrażenie, jakbyśmy się przenosili do czasu późnego średniowiecza, czasów młodości Mikołaja Kopernika. I wydaje mi się, że to jest taka właśnie ciekawa wartość, która wyszła na tej nowej wystawie stałej.
No i można przekonać się, jak blisko nieba jesteśmy, jak blisko nieba możemy się znaleźć właśnie tutaj, odwiedzając kamienicę.
Tak, to jest ten element. Jesteśmy na więźbie, oglądamy niebo z poza rozpierzchonych dachówek. Dach się dla nas otwiera. Oczywiście to był ten zabieg, że opowiadamy historię, kiedy młody Mikołaj Kopernik trafia gdzieś na stryk przypadkiem, to niebo się przed nim odsłania i zachwyca go. Zachwyca go do tego stopnia, że już na całe życie, możemy powiedzieć, zwiąże się z astronomią, zwiąże się z obserwacjami nieba. To niebo będzie go ciekawiło, będzie dla niego pewnym niewyjaśnionym zjawiskiem, które będzie takim determinantem pozwalającym mu związać się z tą tematyką na całe życie. A jednocześnie, mówiąc o tym elemencie kamienicy, chciałbym powiedzieć, że to było najbardziej skomplikowane pod względem konstrukcyjno-budowlanym też, prawda? To jest szklana klatka wbudowana w zabytkową więźbę. Ta więźba jest nienaruszona, to nam się udało w dużym stopniu, a z drugiej strony otrzymaliśmy możliwość wprowadzenia widzów w tą przestrzeń, która do tej pory była dla nich niestety niedostępna.
Tak, tu jest element tego dachu. Takiej animacji nie ma w żadnym muzeum, w związku z tym to jest całkiem nowa jakość.
Właśnie, historia życia Mikołaja Kopernika opowiedziana także poprzez historię kamienicy.
Tak, taki był zamysł scenariuszowy, taka była idea, bo powiedzmy sobie szczerze, po Mikołaju Koperniku nie zachowało się zbyt wiele oryginalnych elementów, jakichś jego przyrządów naukowych. Te, które pokazujemy na wystawie, są niestety rekonstrukcją. W innych miastach też te przyrządy, które widzimy, są rekonstrukcjami. Ale to, co my tutaj w Toruniu mamy, tego wartościowego, prawdziwego, to jest właśnie dom, który należał do rodziny Koperników. To wiemy z całą pewnością, że w drugiej połowie XV wieku ten dom należał do rodziny Koperników, a zachował się też w bardzo dobrym stanie.
W tym momencie pokazujemy, jak wyglądała izba mieszkalna w czasach Mikołaja Kopernika. Z takich rzeczy charakterystycznych to elementy wyposażenia stołu, ale co też najważniejsze i nie ukrywam, napawające nas dużą dumą, piec.
Docieramy na sam szczyt, a co ciekawe, z jednej kamienicy możemy przejść do drugiej. Tego wcześniej na górze, na górnym piętrze nie było.
Tak, tego wcześniej nie było. To z jednej strony pozwoliło nam w sposób bardziej taki mobilny prowadzić zwiedzających, ale z drugiej strony chciałbym zauważyć, że to jest bardzo ciekawy zabieg scenariuszowy, ideowy, bo my opuszczamy dom należący do rodziny Kopernika, dom, z którym związany był sam młody Mikołaj Kopernik, i jednocześnie z naszym bohaterem wystawy opuszczamy to domostwo, przenosząc się do Krakowa. To jest pierwszy wyjazd Kopernika na studia w 1491 roku do Krakowa i my jednocześnie, opuszczając tą kamienicę 15, przechodzimy do kamienicy 17 i na wystawie znajdujemy się w sali właśnie tak zwanej krakowskiej, prawda, w sali studiów Mikołaja Kopernika. Tak, to jest ta nowość, to połączenie tych kamienic na górze i wydaje mi się, że taki też ciekawy zabieg właśnie wystawienniczy związany ze ścieżką racją wystawy.
Tu przede wszystkim prezentujemy to wszystko, co jest związane z instrumentarium astronomicznym. Tu o tym można byłoby dużo opowiadać, ale są to elementy, które są czytelne i widoczne. Mogę powiedzieć, że Tyrkiel Hebeliusza w tej chwili zyskał swoje miejsce na honorowe. Teraz po raz pierwszy możemy pokazać nasze kolekcje związane z tym, co jest związane czy z kompasami, czy z cyrklami, czy z innymi elementami dotyczącymi działań astronomicznych. Jeden z filmów w technologii 3D, tak? I są trzy filmy. Jeden jest poświęcony rodzinie Kopernika, drugi związany jest w ogóle z okresem około kopernikańskim i trzeci związany jest ze wszechświatem.
Współistnienie materii i antymaterii powstałych w wyniku wielkiego wybuchu nie było procesem pokojowym. Nastąpiła pierwsza próba sił we wszechświecie. Siły po obu stronach były wyrównane i starły się ze sobą, aby wzajemnie się unicestwić. Jednak na każdy bilion cząstek antymaterii powstawała jedna cząstka materii więcej. Ten drobny ułamek stworzył całą materię we wszechświecie. 400 milionów lat później narodziły się pierwsze gwiazdy, które przez kolejne miliardy lat formowały dzisiejsze galaktyki.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Panie Jerzy, to jak to jest z tymi planetoidami w katalogu?
Aha, no w kolejności były odkrywane Ceres, Pallas, Juno, Vesta, a więc 1, 2, 3, 4. Pytaliśmy więc o Pallas i o Juno.
Małgorzata Heise zechce przyjąć nasze gratulacje i nagrody fundowane przez wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe. Tylko poprosimy jeszcze o adres do wysyłki, pani Małgosiu, pod adresem planety@radiopik.pl. Kolejne pytanie w naszym konkursie wydaje się być oczywiste.
Oczywiste i łatwe. Mało tego, wiele osób pamięta wręcz odpowiedź, bo jest to związane z chyba dużymi przeżyciami. A pytanie brzmi, kiedy po raz ostatni doszło do wielkiej opozycji Marsa?
W którym to było roku? Bardzo proszę słać nam odpowiedzi pod adresem planety@radiopik.pl albo na Gdańską 48 do Polskiego Radia PIK 85006 Bydgoszcz, a w Toruniu Ślusarska 5 87100 Toruń, koniecznie z dopiskiem Radio Planet i Komet. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski. Na ostatniej muzycznej prostej dziś Pat Metheny Group, Every Summer Night. To taki stały element naszej muzycznej gry w Radiu Planet i Komet. Utwór, który świetnie sprawdza się na dobry początek wakacji. A na lipiec i sierpień Radio Planet i Komet zmieni nieco swoją formułę. Już teraz zapraszam do słuchania. Za 2 tygodnie.